Tubylec, który w najpełniejszym stopniu skupia w sobie i przejawia te cechy plemienne, żywotność i siłę przebicia, niewzruszoność, obrotność, skrytość i nieufność, sam siebie nazywa synem gułagu. Tak też nazywają go inni. Odpowiada to wśród nich godności obywatela honorowego. Tytuł ten uzyskać można rzecz jasna dopiero po długich latach przebywania na wyspach. Syn gułagu uważa sam siebie za istotę nieprzeniknioną, będącą przy tym do głębi przekonany, że potrafi przejrzeć innych na wskroś, a nawet, jak to mówi się żartem, jeszcze głębiej. Może tak jest istotnie, ale tu się okazuje, że nawet najbystrzejsi z tubylców widnokrąg mają ograniczony. Ich spojrzenie nie ogarnia szerszej perspektywy. Oceniając nader trzeźwo zrozumiałe dla siebie uczynki ludzkie i bardzo sprawnie układając swoje plany życiowe na parę najbliższych godzin, zwykły zek, a nawet prawdziwy syn gułagu, niezdolny jest ani do myślenia abstrakcyjnego, ani do zrozumienia zjawisk ogólniejszych, ani też do żadnych dywagacji na temat przyszłości. W gramatyce ich języka czas przyszły też używany jest rzadko. Nawet gdy mowa o dniu jutrzejszym, czasu tego używa się w trybie warunkowym. Z jeszcze większą ostrożnością jest stosowany do dni najbliższego tygodnia. Nigdy zaś nie usłyszy człowiek od zeka zdania: jak przyjdzie wiosna, to ja to i tamto. Wiedzą bowiem wszyscy, że naprzód trzeba jeszcze przeżyć zimę. Zresztą każdego dnia los może przenieść go na jakąś jeszcze odleglejszą wyspę. Zaiste, tyle czasu mego, co od świtania do zmierzchu. Synowie gułagu są też głównymi strażnikami tradycji i tak zwanych przykazań wyspiarskich. Liczba tych przykazań jest rozmaita na różnych wyspach. Nie zawsze są one jednakowo sformułowane i systematyzacja ich byłaby nadzwyczaj pociągającym tematem samodzielnej pracy badawczej. Przykazania te nic wspólnego nie mają z tradycją chrześcijańską. Wśród zeków panuje ateizm, ba, nie ma dla nich w ogóle nic świętego, a każdą rzecz wzniosłą starają się oni zawsze wyśmiać i zmieszać z błotem. Znajduje to odbicie również w ich języku. Jednakże, jak twierdzą synowie gułagu, kto się tych przykazań trzyma, ten na archipelagu nie zginie. Istnieją na przykład takie przykazania. Nie kapać. Jak to zrozumieć? Chodzi zapewne o zapobieganie wilgoci? Nie wylizuj misek. To znaczy, nie staczaj się aż do poziomu śmietnika. Ten sposób bycia prowadzi ich zdaniem do szybkiej i pewnej zguby. Nie bądź szakalem. I tak dalej. Interesujące wydaje się przekazanie: nie wtykaj nosa do cudzej menażki. Ośmielimy się twierdzić, że jest to poważne osiągnięcie myśli tubylczej. Jest przecież w tym przykazaniu zawarta zasada wolności negatywnej. Mamy tu jakby odwrócenie angielskiej reguły my home is my castle. A nawet coś więcej. Mowa bowiem nie o własnej menażce, tylko o cudzej. Ale własna pozostaje w domyśle. Znając warunki miejscowe, powinniśmy tu termin menażka rozumieć w szerszym sensie, nie tylko jako zakopcone, poobijane naczynie i nawet nie tylko jako konkretną porcję mało apetycznego jadła, która się w niej mieści, lecz również jako zbiór wszystkich sposobów zdobywania strawy, wszystkich chwytów używanych w walce o byt, a nawet w jeszcze szerszym znaczeniu jako duszę zeka. Jednym słowem, daj mi żyć na moją modłę i sam żyj, jak ci się podoba. Oto sens tego przykazania. Twardy, surowy syn gułagu, aprobując to przykazanie, zobowiązuje się tym samym do niestosowania z pustej ciekawości swojej siły przebicia. Jednocześnie zwalnia się jednak od wszelkich zobowiązań moralnych. Choćbyś nawet konał o krok, mnie wszystko jedno. Jest to prawo okrutne, ale przecież bardziej ludzkie od praw knajaków, ludożerczego plemienia zamieszkującego te same wyspy. Dziś ty zdychaj, ja za to do jutra pożyję. Dla ludożercy knajaka los sąsiada wcale nie jest obojętny. Gotów jest przyspieszyć jego śmierć, aby odroczyć własną. Czasem zaś tylko po to, aby zabawić się, bądź zaspokoić ciekawość. Istnieje wreszcie przykazanie zbiorcze. Nie wierzyć, nie bać się, o nic nie prosić. W przykazaniu tym z wielką jasnością, a nawet plastycznością odzwierciedla się ogólny charakter narodowy zeków. Aż strach pomyśleć, jak trudno byłoby na wolności rządzić narodem, który dałby posłuch temu dumnemu przykazaniu. Od wspomnianych tu zasad prosta droga prowadzi nie do rozpatrzenia przykładów postępowania zeków, lecz do studium treści psychologicznej ich uczynków. Pierwszą cechą synów gułagu, która od razu rzuca się w oczy i coraz częściej daje się później obserwować, jest równowaga duchowa, stateczność. W związku z tym wydaje się interesujące filozoficzne spojrzenie zeka na jego miejsce we wszechświecie. Anglik czy Francuz przez całe życie nic tylko pysznią się, bardzo radzi, że urodzili się jako Anglicy czy Francuzi. Zek inaczej. Wcale nie jest dumny ze swojej przynależności narodowej. Wręcz przeciwnie, widzi w niej jakby okrutną próbę. Ale próbę tę pragnie znieść z godnością. Krąży wśród zeków nawet takie oto warte uwagi podanie. Istnieją gdzieś podobno wrota archipelagu. Porównaj ze starożytnym mitem o słupach herkulesowych. Otóż na frontonie tych wrót ten, kto je przekraczał, widział napis „Nie upadaj na duchu”. Na tylnej zaś stronie wychodzący mógł odczytać słowa „Nie ciesz się za bardzo”. I co najważniejsze, dodają tubylcy, napisy te widoczne są tylko dla mądrych. Głupcy ich nie widzą. Często mit ten streszcza się w prostej zasadzie życiowej. Kto wchodzi, niech się nie turbuje. Kto wychodzi, niech się nie raduje. Pod tym właśnie kątem należy rozpatrywać poglądy zeków na życie archipelagu i na wszystko, co się dzieje w przestrzeni dookolnej. Wszystko może sprzysiąc się przeciwko niemu. On zaś tylko marszczy brwi i z chmurą na zgrubiałym, opierzchłym obliczu powiada: głębiej człowiek nie spadnie niż na dno kopalni. Pocieszają się też powiedzonkiem: gorzej też bywa. I rzeczywiście w największych mękach głodu, chłodu i prostracji duchowej owo przekonanie, że mogło być nawet gorzej, wyraźnie podtrzymuje ich na duchu, dodaje otuchy. Zek zawsze spodziewa się najgorszego. Żyje w ciągłym oczekiwaniu na kopniaki losu. Wciąż tylko patrzy, że go jakaś gadzina ukąsi. I odwrotnie, wszelką chwilową folgę uważa za niedopatrzenie, za omyłkę władzy. W tym ciągłym oczekiwaniu na nieszczęście dojrzewa surowa dusza zeka, obojętna na los własny i niemiłosierna dla innych. Odchylenia od tego stanu równowagi są u zeka bardzo niewielkie, zarówno w stronę dodatnią, jak ujemną, tak w stronę rozpaczy, jak w stronę radości. Bardzo udatnie określił ten stan rzeczy Taras Szewczenko, któremu zdarzyło się przez jakiś czas przebywać na wyspach jeszcze w epoce prehistorycznej. Nie doznaję teraz prawie ani smutku, ani radości. Pojawił się za to we mnie spokój moralny, graniczący z rybim chłodem. Czy człowiek może zmienić się do tego stopnia pod wpływem ustawicznych nieszczęść? Oczywiście, pewno, że może. Stan stałej obojętności wyrabia w sobie zek jako rodzaj bariery obronnej i tylko dzięki temu może przeżyć długie lata na tych posępnych wyspach. Jeżeli w ciągu pierwszego roku pobytu na archipelagu nie uda mu się osiągnąć tego stanu ledwie pełgającej, przygasłej wegetacji, to zwykle musi zginąć. Jeśli go zaś osiągnie, to zostaje przy życiu. Jednym słowem, jak nie zdechniesz, to będą z ciebie ludzie. Wszystkie uczucia zeka są przytępione, nerwy zrogowaciałe, zobojętniałe na własne nieszczęście, na kary, jakim poddają go opiekunowie tego ludu, a nawet na problem swojego życia i śmierci. Zek jest też zupełnie nieczuły na cudze nieszczęście. Niewzruszonym okiem patrzy na łzy kobiet, puszcza mimo uszu czyjś krzyk bólu. Do tego stopnia przytępione są jego odruchy. Tubylcy nierzadko odnoszą się bez żadnego miłosierdzia do niedoświadczonych nowicjuszy, zaśmiewają się z ich pomyłek i nieszczęść. Ale nie trzeba za to sądzić ich zbyt surowo. Czynią to nie przez złośliwość. Po prostu zdolność do miłosierdzia uległa w nich atrofii i uwagę ich zwraca tylko śmieszna strona podobnych zdarzeń. Fatalizm jest najbardziej wśród nich rozpowszechnionym kierunkiem światopoglądowym. Jest to najgłębsza i najbardziej uniwersalna warstwa ich przekonań. Znajduje to wytłumaczenie w fakcie ich ubezwłasnowolnienia, a także w ich zupełnej niepewności jutra oraz w całkowitej niemożności wpływania na bieg wydarzeń. Fatalizm jest właściwie dla zeka niezbędny, pomaga mu bowiem utrzymać jakoś równowagę duchową. Syn Guagu uważa, że najmniej będzie miał kłopotów, jeśli zda się na łaskę losu. Przyszłość to kot w worku. Nie mając należytej orientacji, nie mogąc przewidzieć, co zdarzyć się może z człowiekiem w każdym z możliwych wariantów losu, nie należy zbyt gorliwie starać się o cokolwiek, ani nazbyt uparcie od czegokolwiek się wymawiać, niezależnie od tego, czy chodzi o przenosiny do innego baraku, innej brygady, czy do innego obozu. Może to lepiej, może gorzej, ale w każdym razie człowiek nie musi sam sobie robić wyrzutów. Niech tam nawet gorzej będzie, ale nie przykładałeś do tej zmiany ręki. W ten sposób zachować można niewrażliwość na lęki, co jest bardzo ważne. Człowiek nie miota się daremnie, nie szuka wiatru w polu. Tak będąc niepewny swego losu, zek nadzwyczaj łatwo poddaje się licznym zabobonom. Jeden z nich bardzo blisko związany jest z fatalizmem. Jeśli człowiek zbytnio troszczy się o zapewnienie sobie bytu, a tym bardziej o jakieś wygody, to na pewno wszystko pójdzie z dymem i szurną go na etap. Wspomniany fatalizm rozciąga się u zeków nie tylko na sferę spraw osobistych, lecz również na kwestie ogólne. W żaden sposób nie przychodzi im do głowy, że ogólny bieg rzeczy mógłby ulec zmianie. Są przekonani, że archipelag istniał zawsze i że dawniej było na nim jeszcze gorzej. Ale chyba najciekawszą z punktu widzenia psychologii stroną sprawy jest to, że tubylcy uważają swój stan stałego zobojętnienia w tak trudnych i zmuszających do wyrzeczeń warunkach za sukces ich woli życia. Wystarczy, że lawina nieszczęść odrobinę się przerzedzi, że ciosy niedoli spadają na niego nie tak gęsto, a zek już daje wyraz zadowoleniu z życia i dumny jest ze swego zachowania. Być może czytelnik szybciej uwierzy w istnienie tego paradoksalnego rysu, jeśli zacytujemy tu Czechowa. W jego opowiadaniu Na zesłaniu przewoźnik Siemion Tolkowej w ten oto sposób zwierza się ze swych uczuć. Doprowadziłem się do takiego stanu, że mogę całkiem goły spać na ziemi i żreć trawę. I daj Boże takie życie każdemu. Niczego mi nie trzeba i nikogo się nie boję. I tak sobie myślę, że nie ma na świecie człowieka bogatszego i bardziej ode mnie wolnego. Te zadziwiające słowa wciąż nam dźwięczą w uszach. Słyszeliśmy to twierdzenie nieraz z ust tubylców na archipelagu. Nie wiemy tylko, gdzie mógł to usłyszeć Czechow. I daj Boże takie życie każdemu. Jak to się wam podoba? Mówiliśmy dotąd o dodatnich cechach charakteru narodowego zeków. Nie wolno jednak zamykać oczu na jego ujemne strony, na pewne wzruszające słabostki tego ludu, które wydają się niejako odbiegać od wymienionych poprzednio cech i przeczyć im. Nieulękła i pełna surowości jest niewiara tego ludu ateistów. Tubylcy kpią sobie na przykład ze słów Ewangelii: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Przekonani są, że przestrzeganie tego przykazania nikogo nie uchroniło przed rozprawą sądową. Mimo to trapią ten lud paroksyzmy ślepej łatwowierności. Zaobserwować można taką prawidłowość. W tym wąskim kręgu, w którym zekowi ostrość wzroku dopisuje, nie wierzy on nikomu i niczemu. Ale pozbawiony zdolności do widzenia abstrakcyjnego, nieznający perspektyw historycznych, Zek z całą barbarzyńską naiwnością daje wiarę każdej zabłąkanej z daleka pogłosce, każdej miejscowej plotce o cudach. Historycznym przykładem tubylczej łatwowierności są nadzieje, jakie wiązano z przyjazdem Gorkiego na Wyspy Sławieckie. Ale nie mamy potrzeby sięgać do czasów aż tak odległych. Istnieje na archipelagu pewna religia, wyznawana stale i niemal powszechnie. Jest to wiara w tak zwaną amnestię. Trudno wyjaśnić znaczenie tego wyrazu. Nie jest to imię bóstwa, jak mogłoby się czytelnikom zdawać. Jest to coś podobnego do drugiego przyjścia w doktrynie wyznawanej przez narody chrześcijańskie. Jest to błysk światła tak oślepiającego, że ponoć w okamgnieniu roztopić może lody archipelagu, a nawet same wyspy. W rezultacie czego wszyscy tubylcy uniesieni zostaną przez ciepłe fale do słonecznych okolic, gdzie natychmiast odnajdą swoich bliskich i przyjaciół. Mamy tu do czynienia, jak się zdaje, z pewną odmianą wiary w nadejście Królestwa Bożego. Wiara ta, której nigdy żaden uwierzytelniony cud nie potwierdził, bardzo jest jednak żywotna i zakorzeniona. Podobnie jak inne ludy, ważne swoje obrzędy wiążą z zimowym i letnim zrównaniem dnia z nocą, tak też tubylcy trwają w mistycznym i nigdy niespełnionym oczekiwaniu pierwszych dni listopada i maja. Gdy tylko wiać zaczyna na archipelagu wiatr południowy, natychmiast poczynają szeptać sobie na ucho: będzie amnestia, na pewno, już się zaczyna. Skoro tylko wiać zaczną srogie wiatry północne, tubylcy grzeją oddechem swoje zgrabiałe palce, trą uszy, przestępują z nogi na nogę i dodają sobie wzajem otuchy, tak mówiąc: no to na pewno będzie amnestia, bo inaczej zamarzniemy tu wszyscy na... Tu wyraz nie nadający się do przykładu. Już teraz będzie na pewno. Szkodliwość wszelkich religii dawno już została udowodniona, co widzimy również w tym wypadku. Wiara w amnestię bardzo podcina siły tubylców. Wprawia ich w zupełnie nietypowy dla nich stan rozmarzenia. Epidemia ta przybiera czasem tak groźny charakter, że Zekom dosłownie wypada z rąk wszystko, cokolwiek robią w ramach pilnych rządowych zamówień. Praktyczne skutki takiego stanu rzeczy są takie same, jak przy rozchodzeniu się ponurych pogłosek o etapach. Dla właściwego zaś biegu codziennej pracy byłoby najpraktyczniej, aby tubylcy nie przejawiali żadnych odchyleń od normy uczuciowej. Inną słabostką narodową tubylców, która w niezrozumiały sposób utrzymuje się w ich mentalności, choć znajduje się w sprzeczności z całym ich układem życiowym, jest utajona potrzeba sprawiedliwości. Dziwne to pragnienie obserwował również Czechow na wyspie, wcale zresztą nienależącej do naszego archipelagu. Choćby katorżnik był nie wiem jak zepsuty i niesprawiedliwy, najwyżej w świecie ceni sobie sprawiedliwość i jeśli u swoich zwierzchników nie widzi przywiązania do niej, to z roku na rok wpada w coraz większe rozjątrzenie i traci stopniowo wiarę we wszystko. Chociaż uwagi Czechowa żadną miarą nie odnoszą się do rozpatrywanego przez nas wypadku, wydają się nam jednak zaskakująco słuszne. Od pierwszego dnia pobytu Zeka na archipelagu każda doba i godzina ich tutejszego życia jest wypełniona niesprawiedliwością i sami oni w tych warunkach dopuszczają się wyłącznie niesprawiedliwych czynów. Zdawałoby się, że powinni już dawno się do tego przyzwyczaić i uznać niesprawiedliwość za powszechnie obowiązującą normę życiową, a jednak nie. Każda niesprawiedliwość popełniona przez ich starszyznę plemienną i przez opiekunów ich ludu rani ich tak samo dotkliwie jak pierwszego dnia. Niesprawiedliwość natomiast wymierzona przez kogoś z nizin, komuś stojącemu wyżej, wywołuje tu tylko śmiech pełen aprobaty. W ich folklorze występują legendy mające za temat już nie tyle sprawiedliwość, ile, w czym widać szablon i przesadę, niczym nieusprawiedliwioną wspaniałomyślność. Tak na przykład powstało i przez dziesięciolecia powtarzane było na archipelagu podanie o wspaniałomyślnym postępowaniu władz w stosunku do Fanny Kaplan, że ponoć wcale nie była rozstrzelana, że siedzi dożywotnio w rozmaitych więzieniach. Można było spotkać nawet wielu zeków, którzy twierdzili, że spotkali ją w więzieniach przesyłkowych albo otrzymywali od niej książki z buterskiej biblioteki. Komendant Kremla, towarzysz Malkow, nie tak dawno zdementował te pogłoski, opisując, jak rozstrzelał Fanny Kaplan wkrótce po zamachu na Lenina. Demian Biedny też był zresztą obecny przy egzekucji. Już sama jej nieobecność na ławie świadków na procesie eserowców w 1922 roku mogłaby zeków przekonać, ale nikt z nich w ogóle o tym procesie nie pamięta. Przypuszczamy, że pogłoska o zamianie Kaplan kary śmierci na dożywocie wzięła się stąd, że wyrok taki dostała Berta Gandal. Niewiasta Bogu Ducha Winna przyjechała z Rygi do Moskwy akurat po zamachu, gdy bracia Gandal, oczekujący w samochodzie na Fanny Kaplan, zostali rozstrzelani. Za to właśnie Berta została skazana na dożywotnie więzienie. Powstaje pytanie, na co była tubylcom potrzebna ta niedorzeczna legenda? Chyba tylko jako krańcowy przykład bezgranicznej wielkoduszności, w którą tak bardzo pragną wierzyć. Mogą wtedy w marzeniach samych siebie czynić jej obiektem. Znane są również historie o zekach, którzy pokochali na archipelagu pracę. Na przykład Bratczykow. Dumny jestem z tego, co zrobiłem własnymi rękoma. Albo przynajmniej nie nauczyli się jej nienawidzieć, tubylcy pochodzenia niemieckiego. Ale wypadki te należą do takich wyjątków, że nie będziemy ich tu prezentować w charakterze cechy nawet dziwacznej, ale zawsze narodowej. Niechaj nikt nie sądzi, że wyżej już wymieniony rys skrytości pozostaje w sprzeczności z opowiadaniami o przeszłości. U wszystkich innych ludów jest to ulubione zajęcie starców. Ludzie zaś w średnim wieku na ogół nie lubią opowieści o dawnych dziejach i nawet boją się ich, zwłaszcza niewiasty, a także ci, co muszą wypełniać jakieś kwestionariusze i w ogóle wszyscy. Zeki zaś pod tym względem zachowują się jak lud złożony z samych staruszków. W innym zaś aspekcie, mając stale do czynienia z wychowawcami, zachowują się jak naród złożony z dzieci. Trudno z nich jedno bodaj słowo wydusić na temat powszednich, drobnych sekretów, gdzie można podgrzać menażkę, u kogo można nabyć machorki drogą wymiany. Ale o dawnych dziejach opowie taki człowiekowi wszystko bez żenady, niczego nie ukrywając, i jak mu się żyło przed przybyciem na archipelag, i z kim żył, i jak tu trafił. Gotowi są godzinami słuchać, jak kto wpadł. I te monotonne opowieści nigdy im się nie uprzykrzą. Im bardziej przypadkowe, powierzchowne i krótkie jest spotkanie dwóch zeków, przez jedną noc poleżą obok siebie w tak zwanym zborniaku, tym obszerniej i szczegółowiej starają się oni poinformować rozmówcę o swoich losach. Ciekawe tu może być porównanie ze spostrzeżeniami, jakie poczynił Dostojewski. Podkreśla on, że każdy z mieszkańców domu umarłych przeżuwał z milczącą męką dzieje swego uwięzienia i rozmowy na ten temat uchodziły za rzecz wysoce niestosowną. Dobrze to rozumiemy. Mieszkańcem domu umarłych zostawało się za popełnienie zbrodni. Snucie wspomnień na ten temat nie było dla skazańców łatwe. Na archipelag zaś trafia człowiek dzięki nieodgadnionym kaprysom losu albo przez złośliwy zbieg mściwych okoliczności, ale w 9 wypadkach na 10 nie poczuwa się do żadnej zbrodni, dlatego nie ma na całym archipelagu opowieści bardziej interesujących i mogących liczyć na większe współczucie audytorium niż historia na temat, jak się tu znalazłem. Długie opowieści zeków o dawnych dziejach, opowieści, których pełne są baraki każdego wieczoru, mają jeszcze inny cel i sens. O ile teraźniejszość i przyszłość zeka są bardzo niepewne, o tyle przeszłość jest elementem wręcz niewzruszonym. Przeszłości nic już nie może zekowi zabrać, a nadto każdy był niegdyś kimś ważniejszym niż obecnie. Nie sposób było bowiem kimś być mizerniejszym od zeka. Nawet do pijanego włóczęgi poza granicami archipelagu wypada się zwracać per towarzysz. Dlatego to we wspomnieniach miłość własna zeka odwojowuje te szczyty, z których życie go strąciło. Wspomnienia te podlegają ponadto obowiązkowym zabiegom kosmetycznym, włącza się do nich zmyślone, ale nadzwyczaj podobne do prawdy epizody. I Zek, narrator, podobnie jak jego słuchacze, odczuwa ożywczy nawrót wiary w swoje możliwości. Istnieje także inna forma umacniania się w tej wierze. Są to przeróżne, należące do folkloru opowieści o zręczności narodu Zeków i fortunie, jaka im sprzyja. Są to dość toporne fabuły, przypominające żołnierskie bajendy z czasów Mikołaja I, kiedy to brano na soldaty na 25 lat. Opowiedzą wam więc, jak to pewien Zek poszedł do komendanta, żeby narąbać trzasek na opał i jak córeczka pana komendanta sama przyszła do niego do drewutni. Albo jak chytry kalifaktor zrobił podkop pod barak zarządu i podstawił menażkę pod ściek zlewu z tej izby, gdzie rewiduje się paczki. W paczkach od rodzin czasami przysyłana jest wódka. Na archipelagu jednak obowiązuje prohibicja i dlatego wódka musi być protokolarnie konfiskowana i zaraz wylewana precz. Nigdy jej zresztą nie wylewano. Kalifaktor zaś zbierał tę wódkę do menażki i zawsze chodził pod gazem. W ogóle tubylcy lubią i cenią humor i to dowodzi najlepiej, jak zdrowa w zasadzie jest psychika tych Zeków, którym uda się nie zginąć w czasie pierwszego roku pobytu. Wychodzą oni z założenia, że płaczem kary się nie zmniejszy, a śmiechem długów nie narobi. Humor jest ich wiernym sojusznikiem i życie na archipelagu byłoby bez niego chyba zupełnie niemożliwe. Nawet wyzwiska cenią oni sobie z uwagi na humorystyczną ich stronę. Im które śmieszniejsze, tym prędzej ich przekona. Szczypta humoru musi być obecna w każdej ich odpowiedzi na zadane pytanie, w każdej uwadze o otoczeniu. Jeśli zapytać Zeka, jak dawno już jest na archipelagu, nie odpowie po prostu 5 lat, tylko rzeknie: już 5 styczniów przesiedziałem. Swój pobyt na archipelagu nazywają oni z nieznanych powodów odsiadką, chociaż do siedzenia właśnie mają najmniej okazji. Ciężko tu wam? Spyta ktoś tutejszego kpiarza. Odpowiedź: ciężko bywa tylko przez pierwsze 10 lat. Gdy wyraża się im współczucie z powodu surowego klimatu, odpowiadają: klimat marny, za to towarzystwo wytworne. A tak mówią o kimś, kto z archipelagu wyemigrował. Dano mu 3, odsiedział 5, ale wyszedł przedterminowo. A gdy zaczęto przybywać na archipelag w delegacjach służbowych, obliczonych na ćwierć stulecia, teraz 25 lat życia zapewnione. W ogóle o archipelagu mówią oni tak: kto tu nie był, ten jeszcze do nas trafi, a kto już był, ten zapomnieć nie potrafi. Widzimy tu sofizmat fałszywej indukcji. Uogólnienie jest bezpodstawne. Przecież nikt z nas, czytelników, wcale się na archipelag nie wybiera. Wszak prawda?